polityka to nie tylko wyzwiska pod adresem konkurenta politycznego na mediach społecznościowych, to także coś więcej, a przynajmniej wydawałoby się, że to coś więcej i o tym czymś więcej dzisiaj w Kurierze w samo południe porozmawiamy. Paweł Musiałek, prezes klubu Jagiellońskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Publikujący na łamach portalu Klub Jagielloński, ale w wielu innych miejscach również. Przyglądamy się od 5 miesięcy temu, jak działa rząd centrolewicowy. Rząd złożony z Trzeciej Drogi, czyli PSL-u i Szymona Hołowni, Platformy Obywatelskiej, czy szerzej Koalicji Obywatelskiej i Lewicy bez partii Razem. I ten gabinet, no wydawało się, że będzie retorycznie oczywiście bardzo mocno rozliczał przeciwników, ale będzie także albo kontynuował, albo nowe programy modernizacyjne wprowadzał. Tymczasem wiele osób jest zawiedzionych, czy słusznie, czy Donald Tusk i jego ekipa udźwignęli w ostatnich 5 miesiącach ciężar rządzenia Rzeczpospolitą.
Na razie wszystko na to wskazuje, że tym absolutnym priorytetem jest depisizacja. Zresztą Donald Tusk to zapowiadał, kiedy już wiadomo było, że obejmie władzę, podkreślał bardzo mocno, że ten pierwszy okres będzie takim okresem, jak on to lubi nazywać, porządkującym. Za tą delikatną frazą kryje się oczywiście bardzo duża operacja przede wszystkim no, kasowania ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością we wszystkich możliwych miejscach. No i to oczywiście zawsze zajmuje trochę czasu. To nie jest wcale takie łatwe, żeby pozmieniać w bardzo krótkim okresie czy ludzi w ministerstwach, czy ludzi w poszczególnych spółkach Skarbu Państwa, w różnych innych publicznych instytucjach. I widzimy, że to ma miejsce i tutaj ku ucieszy pewnie najbardziej twardego elektoratu Platformy, którzy dokładnie takiego działania oczekiwali od premiera, no to ten plan jest stopniowo realizowany. Natomiast fakt jest taki, że w tym obszarze programowym dzieje się no, zdecydowanie mniej niż spodziewali się nawet ci, którzy są takim twardym, można powiedzieć, korem elektoratu Platformy. Wydaje się, że Donald Tusk póki co nie jest w stanie na tą taką pełną dwutorowość wejść, to znaczy nie jest w stanie jednocześnie zajmować się tą depisizacją, jednocześnie myśleć konstruktywnie i programowo o tym, co dalej. Wszystkie jeszcze, cała energia w zasadzie jest pożytkowana na taką walkę z PiS-em i na tą depisizację. Pewnie jakimś wytłumaczeniem czy wyjaśnieniem tego jest ten trójskok wyborczy. Zaczęliśmy go wyborami parlamentarnymi, no ale już zaraz po nich partie zaczęły zastanawiać się i przygotowywać do wyborów samorządowych. No i kończymy w czerwcu wyborami do Europarlamentu, więc na pewno ten bardzo gorący okres wyborczy nie sprzyja temu, aby myśleć w ogóle w taki sposób strategiczny. I myślę, że to szczególnie jeszcze ta okoliczność, że bardzo wielu polityków Platformy, którzy zajmowali stanowiska od grudnia, idzie do Europarlamentu, więc tworzą się jakieś tutaj duże przesunięcia, duża giełda nazwisk, to wszystko jakoś tak fruwa w powietrzu, to na pewno nie sprzyja temu, aby ktokolwiek tutaj chwycił te lejce mocniej, przedstawił jakiś ciekawy plan rozwojowy. No i wydaje mi się, że najciekawsze jest pytanie, czy teraz po tych wyborach już faktycznie Platforma jakoś dojdzie do siebie, i to nie tylko Platforma, bo przecież mowa też o koalicjantach Platformy, i zobaczymy jakąś większą ofensywę programową. No póki co bardzo niewiele ustaw zostało wdrożonych, przygotowanych i ta koncepcyjna pustka jest dość rażąca. No i wiele osób właśnie mówi, że po wyborach już to się ma zmienić. No ja uważam, że nawet
ale po
zmieni,
których to wyborach? Europejskich, prezydenckich? Bo po prezydenckich to już niewiele czasu będzie do kolejnych wyborów parlamentarnych.
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że tutaj w założeniu Platformy bardzo ważne jest to, żeby mieć całą pulę, a więc również zdobyć, no wygrać te wybory prezydenckie w takim rozumieniu, żeby osadzić na fotelu prezydenta osobę, która będzie przychylna rządom koalicji, dlatego że no, to prawo weta, które posiada prezydent, to najważniejsze w zasadzie polityczne narzędzie, którym dysponuje polski prezydent, jest czymś, co cały czas wisi nad głową Platformy. Oczywiście Platforma nadużywa w czasie swojej narracji tego straszaka, jakoby Andrzej Duda chciał wszystko blokować, no to nie jest prawda. Myślę, że do wielu pomysłów bez problemu można by go przekonać i bardzo często ten Andrzej Duda jest takim usprawiedliwieniem, dla którego jakieś tam rzeczy się nie dzieje. No niemniej to poczucie, że dopiero wtedy, kiedy będzie pełna kontrola nad wszystkimi kluczowymi instytucjami, wtedy będzie można myśleć w sposób taki bardziej prorozwojowy, to skłania wielu decydentów w Platformie do tego, żeby w ogóle myśleć o takich poważniejszych reformach dopiero po ewentualnych wyborach prezydenckich, a ten najbliższy okres jeszcze tych praktycznie roku czasu do wyborów prezydenckich poświęcić na to, aby przekonać Polaków, że ten prezydent Platformy jest bardzo potrzebny. No i jeżeli faktycznie tak by się, tak powiem, wydarzyło, no to będzie to zła informacja, bo to będzie oznaczało, że nie tylko zmarnowaliśmy pierwsze 5 miesięcy, ale i kolejne miesiące będą dość mocno zmarnowane i będą spożytkowane tylko na to, żeby tworzyć pewne, nie wiem, ustawy czy propozycje, które będą właśnie no, nieakceptowalne dla Andrzeja Dudy, po to, żeby pokazać go właśnie jako tego blokera i w związku z tym, aby wyborcy przyjęli wniosek, że ten prezydent musi być z Platformy, no bo przecież inaczej się nie da rządzić. Więc ja myślę, że to jest taka bardzo silna pokusa po stronie Platformy, aby w tą stronę pójść. No ale myślę, że tutaj warto podkreślić też kontekst koalicyjny, to znaczy to odkładanie na przyszłość tego myślenia strategicznego jest też spowodowane dość dużym chaosem w koalicji rządzącej. Nie ma co prawda dzisiaj jeszcze takiego, można powiedzieć, jakiegoś bardzo ostrego konfliktu i to nie jest tak, że ta atmosfera jest jakoś bardzo toksyczna, ale jest takie poczucie pewnej bardzo skomplikowanej relacji, chociażby wynikającej z tego, że poszczególne partie chciały mieć swoich przedstawicieli w poszczególnych ministerstwach i to powoduje, że te ministerstwa są bardzo rozbudowane, te kierownictwo w zasadzie polityczne dzisiaj jest największe w historii III RP. Łączna liczba ministrów, wiceministrów sięga no już około 120 osób. To są naprawdę już liczby, które bardzo no, tworzą tak naprawdę fikcyjne przywództwo, tworzą sytuację, tutaj ci poszczególni ministrowie mają tak niewielkie już powoli znaczenie merytoryczne i polityczne, że no, trudno im forsować jakiś pomysł. Więc ja myślę, że ten system władzy, który się ukształtował, wynikający z tego, że mamy dzisiaj kilka partii w koalicji, on jest dysfunkcjonalny z punktu widzenia realizacji jakichś takich dużych projektów i żadna partia nie chce, tutaj nie ma takiego bodźca do tego, żeby tworzyć jakieś skomplikowane programy, no bo boi się, że właśnie koalicjanci będą mieli jakieś zastrzeżenia, że to wszystko będzie jakoś tak szło jakby wolno, więc cały czas mamy odkładanie na później jakichś pomysłów. Natomiast też...
Ale to jest aż zadziwiające. O tym na Platformie X pisał też osoba związana z klubem, kiedyś prezes pan dr Kędzierski, bo zastanawiamy się, wszyscy patrzymy, taka od 2 dni jest taka wyliczanka, jak wyglądają kluczowe inwestycje, no CPK sztandarowy, wiadomo, prace de facto zawieszone, audyty, niepewność, robimy, nie robimy, Maciej Lasek w kampanii mówi stop CPK, po 5 miesiącach jednak mówi, trochę prywatnie, trochę nieoficjalnie, potem do mediów, że jest jednak zwolennikiem CPK, nie wiadomo, kto jest za, kto jest przeciw, PSL był bardzo przeciwko, a teraz minister infrastruktury mówi, tak, ja jestem za CPK, prace stoją, Atom, tutaj sytuacja jest w miarę najbardziej klarowna, bo jeszcze nie deklaracja, ale przez parę miesięcy poważny chaos komunikacyjny i też jakoś dużych prac nie widać. Podobno ma ruszyć w najbliższych dniach wylewanie betonu. Granica też miała być uszczelniana, jest deklaracja, teraz jest przedmiotem kampanii politycznej, bezpieczeństwo, no ale też 5 miesięcy żadnych realnych ruchów nie wykonano. Podobno podpisano umowę, ale nie wiem, czy to jest umowa nowa, czy to jest kontynuacja starej perymetrii i tak dalej, już nie mówiąc o samochodzie Izera, który chyba audyty wyszły pomyślnie dla tego projektu, ale sam projekt jest zawieszony, nie wiadomo, co z nim będzie dalej. Mogę wymieniać się w kółko. No, wczoraj informacja o portach zbożowych, kolejny przetarg rozwiązany, najpierw w Gdyni, teraz w Gdańsku. Polska nie będzie miała portu zbożowego, będą miały Niemcy pieniądze na przemysł farmaceutyczny i tak dalej, wszystko to jest bardzo niepokojące. Czy nie jest tak, że Donald Tusk przez pół roku, robiąc bardzo niewiele, zaprzepaścił pewne istotne, może nieodwracalne szanse rozwojowe Polski?
Myślę, że na pewno te opóźnienia tych dużych projektów, one będą miały negatywne konsekwencje. Nie wiem jeszcze jak duże, bo chciałbym tutaj być odpowiedzialnym za słowo i nie stawiać zbyt daleko idących tez, ale na pewno same opóźnienia, niezależnie od tego, czy dana inwestycja będzie realizowana finalnie, czy nie, są istotne, dlatego że bardzo często jest tak, że jeżeli zgromadzi się w jakimś miejscu jakiś zespół ludzi, który jeszcze właśnie jest merytorycznie kompetentny i ma tak zwaną zajawkę na to, żeby jakiś projekt realizować, i w momencie, w którym mamy opóźnienie, w którym ci ludzie nie wiedzą, czy oni będą kontynuować ten projekt, czy nie, wielu z nich po prostu z tego rezygnuje. I to jest moim zdaniem takie najważniejsze ryzyko, że możemy zmarnotrawić pewien potencjał, który tkwi, no szczególnie mówię tutaj o CPK, bo tam wiemy, że akurat pod względem kadrowym ten projekt wyglądał bardzo dobrze. Zostali tam zgromadzeni naprawdę porządni eksperci, którzy tym projektem się zajmowali, najlepsi w zasadzie na rynku. I ja się boję, że po prostu taka prokrastynacja może spowodować, że wielu z nich się po prostu zniechęci, pójdzie realizować jakieś inne biznesowe tutaj cele, no bo w momencie, w którym mamy do czynienia z ludźmi, którzy są kompetentni, oni nie mają problemu, żeby na rynku znaleźć różne inne ciekawe zajęcia. Więc to jest moja obawa, natomiast czy finalnie to zostanie zbudowane, szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o CPK, mam totalny znak zapytania, bo ta komunikacja jest tak sprzeczna i tak tutaj widać, że ta platforma na tym odcinku no, ponosi druzgocące porażki. I to mnie w ogóle zadziwia, bo to, że platforma ma w swoim DNA taką niechęć do takich dużych projektów modernizacyjnych, które zawsze ich pachniały gigantomanią, to nie jest nic nowego. Natomiast to, że platforma komunikacyjnie sobie nie radzi, to, że nawet sprzyjający jej komentariat zwraca uwagę na po prostu bardzo sprzeczne wypowiedzi, to jest coś, co na pewno jest ciekawe, ale dla platformy bardzo niebezpieczne i co widać już tak naprawdę w badaniach opinii publicznej. Poparcie dla platformy co prawda nie jakoś nie spada w jakiś bardzo istotny sposób, ale już jeżeli widzimy na badania zwolenników i przeciwników rządu, no to warto odnotować, że liczba przeciwników rządu, czy tych niezadowolonych, może w ten sposób, niezadowolonych do zadowolonych, jest już dla platformy niekorzystna. Co jest bardzo ciekawe, bo przecież ten rząd działa dopiero kilka miesięcy i dla porównania liczba osób, które oceniały rząd Prawa i Sprawiedliwości negatywnie, ona przewyższyła liczbę osób patrzących pozytywnie na dorobek poprzedniego rządu dopiero po 4 latach, a nie po 4 miesiącach. Więc to pokazuje, jak w trudnej sytuacji znajduje się obecna koalicja, która w okresie tak zwanych jeszcze miesięcy miodowych, zamiast zyskać poparcie, delikatnie je nawet straciła. Więc myślę, że ta pozycja wyjściowa dzisiaj do w ogóle przeprowadzania jakiejś trudniejszej w ogóle reform jest dość trudna. I no, jeżeli platforma dalej będzie prokastrynować trudne decyzje i jakieś właśnie jakąś reformatorską energię i będzie cały czas odpowiadać, że będzie to chciała zrobić, ale później, no to zacznie powoli tracić cierpliwość, także ta część wyborców Platformy, która była zagłosowała za Platformą, ale jednak ma trochę inne oczekiwania niż tylko depisizację. Jeszcze póki co ta cierpliwość wyborców można powiedzieć jest nie przekłada się na sondażowe spadki, ale myślę, że jeżeli do wyborów prezydenckich taka taktyka będzie utrzymana, to myślę, że już część tych wyborców odpłynie, a jeżeli by się okazało, to na koniec może warto też postawić taką tezę, że Platforma jest już tak bardzo wypukana intelektualnie i programowo, że nawet po wyborach prezydenckich, nawet udanych dla niej, nie będzie tam jakiegoś świeżego powiewu krwi, no to ja spodziewam się, że tutaj już wszyscy ci, którzy nie należą do tego najsilniejszego radykalnego skrzydła spod silnych razem, myślę, że do tej platformy mogą się odwrócić. Także ja bym powiedział tak, że te najbliższe miesiące, które minęły, one były rozczarowujące dla tej grupy przede wszystkim najbardziej takiej, najmniej przywiązanych do platformy. Natomiast dzisiaj już powoli ci, którzy nawet byli z tą partią dłużej, zaczynają mieć coraz większe wątpliwości i to jest duże ryzyko dla platformy, że jeżeli ona żadnych tutaj ciekawych ruchów nie wykona, to ci wyborcy realnie mogą od niej odpłynąć.
Panie redaktorze, Paweł Musiałek naszym gościem. Państwo nas słuchają dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję, ale dwóch przybyło, pan Artur i pan Marek w ostatnich minutach, do tego jeszcze pani Izabela, pan Szymon i jeden anonimowy patron, to piątka naszych najnowszych patronów. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za to, że dzięki państwa wsparciu i zaangażowaniu możemy realizować nasze audycje. Panie redaktorze, zapytam jeszcze o pozostałe składowe koalicji rządzącej. lewica, która też często, nawet coraz częściej zgłasza zdanie odrębne od tego, co robi Donald Tusk, ale też zdanie odrębne często składa i zgłasza Szymon Hołownia w ostatnich dniach dość wyraźnie. Wczoraj orędzie w telewizji, krótkie, 3-minutowe, ale takie, no, każdy, kto czyta między wierszami, wie, że to jest raczej orędzie przeciwko Tuskowi niż przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, a do tego jeszcze deklaracja przed kilku dni, że nie poprze nowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce. Szymon Hołownia wypływa na niezależność? Czy to takie sygnały bez znaczenia? Od, żeby trochę się odróżnić, ale nie poróżnić z Donaldem Tuskiem.
No, ja bym powiedział, że obydwie partie koalicyjne, czy formacje, bo tych partii jest oczywiście więcej, Lewica i Trzecia Droga, uświadomiły sobie, że nie mogą prowadzić takiej polityki, którą by chciał Donald Tusk, czyli polityki, no właśnie, akceptacji tego, co robi premier, bez sygnalizowania własnej odrębności, no bo to jest prosta ścieżka do tego, żeby Platforma po prostu tych wyborców koalicyjnych związała ze sobą. To jest oczywiście marzenie Donalda Tuska, aby właśnie odzyskać tą hegemonię, która kiedyś była oczywista dla tej partii w tym obozie antypisowskim. Dzisiaj jeszcze ta pozycja Platformy, można powiedzieć, że jest mocna, ale nie hegemoniczna, i te wybory 15 października to potwierdzały, że Platformie, mimo że dzisiaj rządzi, jednak daleko jest do tego szczytu formy. Dlaczego? No dlatego, że musi się dzielić właśnie władzą z Lewicą i Trzecią Drogą, które są tutaj elementem niezbędnym. I ja myślę, że te pierwsze miesiące były miesiącami, gdzie i Lewica, i Trzecia Droga popełniły błąd, dlatego że w zbyt małym stopniu zaczęły się wyróżniać, i to zaczęło, to wywoływało pytanie wśród elektoratów tych dwóch partii, no po co mają głosować na Lewicę, Trzecią Drogę, no skoro tak naprawdę w bardzo niewielkim stopniu się odróżniają od Platformy, która jest partią największą. Szczególnie kiedy się jest właśnie przy władzy, to ludzie mają taką tendencję do tego, żeby głosować na najsilniejszego elementu koalicji, a nie tych mniejszych, no szczególnie jeżeli ten mniejszy się jeszcze nie wyróżnia. To jest takie, no my możemy tutaj historyczny przykład podać bardzo dobry, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość w latach 2005-2007, no to dosłownie zjadło cały elektorat Samoobrony i Ligi Polskiej Rodzin, dlatego że te dwie partie, kiedy zaczęły rządzić z PiS-em, zaczęły właśnie w małym stopniu się odróżniać i jakby tutaj PiS, że tak powiem, skonsumował te przystawki i już nigdy te dwie partie się nie odbudowały. Więc to powinno być takie ważne memento dla partii koalicyjnych. I dzisiaj jesteśmy chyba w takim punkcie, w którym one szukają takich przestrzeni dla siebie, gdzie mogłyby mówić trochę innym głosem. Lewica naturalnie szuka w tych różnych sporach światopoglądowych, bo tam ta tożsamość lewicy jest dzisiaj zdefiniowana, no ale nie jest to łatwe, dlatego że Tusk doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że ten jego elektorat też się liberalizuje, też jest podatny na te progresywne narracje, i cała Platforma też skręciła w lewo w ostatnich latach właśnie po to, żeby tej lewicy ten tlen zabrać. A z drugiej strony Trzecia Droga wydaje się, że być taką formacją, która jeszcze też niewystarczająco, która też się bała być taką partią hamującą Platformę w tym procesie depisizacji, dlatego że też jest podatna na tutaj ten komentariat liberalny, nie ma własnych mediów, więc trochę ja mam takie poczucie, że liderzy Trzeciej Drogi mają taką małą odwagę do tego, żeby po prostu pójść na taką mocniejszą konfrontację z Tuskiem, nawet jeżeli wiedzą, że ona właśnie sprzyja bardziej Tuskowi niż i. No i w ostatnich dniach widzieliśmy ciekawy ruch, w zasadzie też prezent od Donalda Tuska, bo w momencie, w którym Tusk zaczął już bardzo mocno naciskać na tą narrację, zaczął grać tą ruską o nucę i PiS-owi w brzuch wciskać tezę, że to jest jakby partia prorosyjska w Polsce, no to ten poziom absurdu już był tak wysoki, że tutaj Szymon Hołownia mógł z czystym sumieniem odciąć się od tego pomysłu, no i zadeklarował, że żadnej nowej komisji tutaj nie poprze, bo to byłby absurd, i trudno się mu dziwić, patrząc na badania opinii publicznej. Jego elektorat jest niechętny temu, aby taką komisję stworzyć. Więc to jest jakiś taki coś, co będzie odróżniało pewnie Hołownię czy w ogóle Trzecią Drogę. Natomiast pytanie jest, czy za tym pójdzie jakaś szersza, można powiedzieć, taka strategiczna konfrontacja, czy strategiczna odrębność. Na razie jeszcze tego nie widzimy. Na razie to są jakieś takie pojedyncze, na razie sygnały, które są odmienne. A moim zdaniem właśnie być może dla trzeciej drogi szansą byłoby to, żeby wspólnie z Lewicą stworzyły taką koalicję właśnie tych ugrupowań, które uważają, że ta depisizacja powinna być mieć ręce i nogi i to nie może wyglądać na taki model, gdzie po prostu wszystko, co tylko PiS dotknął, jest złe z definicji, trzeba to skasować, zlikwidować, tylko właśnie podejść do tego bardziej selektywnie. I myślę, że o ile wśród dalej dominującej grupy tego elektoratu Platformy jest takie myślenie, że no, to, co pisowskie, to trzeba tutaj zlikwidować, o tyle myślę, że już właśnie w tym elektoracie Lewicy, Trzeciej Drogi, taka odrębność właśnie na tym tle byłaby czymś ciekawym, no i czymś właśnie dla Polski pożądanym, bo w momencie, w którym ci koalicjanci by tutaj mocno zaczęli stosować presję na Donalda Tuska, aby te projekty realizował, no to szansa na to, że one będą realizowane, się zwiększa. Pytanie oczywiście najciekawsze jest takie, że to nie jest tylko pewne stanowisko polityczne czy publicystyczne, ale czy Lewica i Trzecia Droga byłyby w stanie realnie wziąć odpowiedzialność za te projekty. Bo mi się wydaje, że dla Donalda Tuska, to ostatnie może zdanie w tej części, dla Donalda Tuska ważne jest to, że on widzi w takich przede wszystkim projektach duże ryzyko tego, że coś się może po prostu spektakularnie wysypać i może się ta porażka przykleić właśnie do rządu Tuska. Dlatego też Tusk nie jest chętny do takich dużych, właśnie wielkich przedsięwzięć, no bo po prostu też ryzyko ich niepowodzenia, szczególnie, że to są projekty, które non-stop są prześwietlane przez media, ryzyko po prostu porażki jest bardzo duże, a prawdopodobny sukces dopiero odłożony w czasie poza horyzont tak naprawdę obecnej kadencji, dlatego politycy, nie tylko Platformy, bardzo często lubią takich rzeczy nie ruszać.
To już na koniec. Donald Tusk to nic nie wskazuje, żeby miał swoją politykę zmienić. Raczej ma prosty przekaz, twarda walka z PiS-em, no i betonowanie własnego, żelaznego elektoratu. Czy tego typu polityka może w pewnym momencie spowodować, że ten rząd zacznie się rozchodzić, że i PSL, i Lewica, tam Trzecia Droga i Lewica, widząc, że tracą tlen polityczny, że ich bytność w polityce staje się bezcelowa, zaczną na Tuska naciskać, to wszystko będzie powodować, że ten układ z takiego bardzo stabilnego, jak w tej chwili, będzie się kierował w stronę układu mniej stabilnego, takiego chwiejnego, być może nawet do zmiany premiera, czy zmiany układu rządzącego włącznie.
Jest oczywiście takie ryzyko, no, kultura polityczna w Polsce
albo
jest
szansa,
kulturą,
zależny jak z której strony patrzeć, sceny politycznej.
Jasne. Oczywiście kultura polityczna w Polsce myślę, jest taka, że ta niestabilność jest przede wszystkim, jeśli chodzi o koalicje rządowe, wpisana w historię III RP, więc myślę, że jest wiele tej przesłanek na rzecz tezy, że obecny układ niekoniecznie musi przetrwać do końca kadencji albo przetrwać w takiej kondycji, w której chciałby kontynuować kolejne ze sobą lata. Natomiast jednak zwróciłbym uwagę na to, że te wszystkie partie, które tworzą dzisiaj koalicję rządową, one przez wiele lat były w opozycji albo w ogóle nie było na scenie politycznej, więc ten głód też władzy, no i też oczywiście fruktów z nią związany jest na tyle duży, że ta dolna presja, żeby tą koalicję jednak tutaj tworzyć, jest duża. Natomiast też jest jedna kwestia jeszcze, która dalej łączy te partie. To jednak jest różny poziom, ale jednak antypisizmu, który stał się taką, można powiedzieć, takim bardzo ważnym spoiwem, można powiedzieć, że tożsamościowym. To nie była tylko taktyczna koalicja, aby PiS zdjąć tutaj z tronu, ale przede wszystkim wiele lat takiej bardzo intensywnej krytyki PiS-u totalnej ze strony nie tylko polityków, ale też dużej części komentariatu liberalnego spowodowało, że po prostu wśród elektoratów tych partii, wśród polityków tych partii wykształciło się takie myślenie, że o po prostu konieczności kordonu sanitarnego. I zerwanie tego kordonu byłoby po prostu dla tych partii czymś, co byłoby dużym ryzykiem, bo jednak ci wyborcy chcą, żeby ta koalicja trwała. Więc ja spodziewam się, że w najbliższym czasie takim scenariuszem bazowym pewnie będzie to, że te konflikty, czy to poczucie chaosu, czy jakaś taka inercja przede wszystkim, bo to jest chyba słowo klucz, które pasowałoby do tego, co dzisiaj widzimy, że to jest coś, co będziemy obserwować jeszcze przez dłuższy okres. I tak na tym takim jałowym biegu myślę, że będzie można sobie spokojnie pojechać, za zanim się coś na tej scenie politycznej nie wydarzy istotnego, co by, że tak powiem, albo tą koalicję zupełnie rozbiło, albo być może na nowo ją jakoś cementowało jakąś ideą, czy jakimiś zewnętrznymi okolicznościami, które są na dzisiaj jeszcze nieprzewidywalne. Więc ja bym powiedział, że na dzisiaj nie postawiłbym pieniędzy, że ta koalicja się rozpadnie, ale postawiłbym pieniądze chyba na to, że nic takiego dużego twórczego się w najbliższym czasie nie wydarzy. I raczej to poczucie takiego, bym powiedział, nie wspólnoty idei, ale raczej wspólnoty losu czy wspólnoty interesu jeszcze będzie wiązało tych koalicjantów przez jakiś czas ze sobą.
O tym mówił Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.